Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Joanna Matuszewska, witam Państwa w cotygodniowym programie o zdrowiu, w którym gościmy najlepszych na Pomorzu lekarzy. A dzisiaj gościem jest dr Wioletta Szycik, specjalista implantologii i chirurgii stomatologicznej z kliniki Viva Dental w Gdańsku. Witam Panią w studiu, Pani doktor.
Witam Panią, witam Państwa.
I zaczynamy od sprawy podstawowej, czyli od naszej infolinii SMS-owej 603-06-06-06. Można pisać do nas SMS-y z pytaniami do Pani doktor. A zaczniemy może od tego, dlaczego tak trudno w Polsce w tej chwili znaleźć lekarza stomatologa przyjmującego w ramach NFZ-u. Czy to lekarzom się po prostu nie opłaca?
Wiadomo jest, że polska służba zdrowia boryka się z problemami finansowymi. Nakłady na stomatologię nie rosną, a wydaje się, że z roku na rok tych pieniędzy jest mniej. Wobec tego ograniczona jest ilość placówek, które udzielają świadczeń stomatologicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Stąd dostęp pacjentów do tych placówek jest też ograniczony. Jeszcze kilka lat temu zdecydowanie więcej przychodni, nawet gabinetów prywatnych, przyjmowało pacjentów w ramach NFZ-u. Obecnie ta ilość jest bardzo ograniczona. Czy to się opłaca? Jednostkowo zapewne nie, ale w związku z tym, że jest bardzo duża ilość pacjentów, którzy chcą się leczyć w ramach NFZ-u, bo nie stać ich na leczenie prywatne, wobec tego ta ilość pacjentów powoduje to, że w jakiś sposób te kontrakty są opłacalne, bo są konkursy, wiele przychodni staje do tych konkursów i wiele jest ofert odrzuconych. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że jest ogromna przepaść pomiędzy usługami, które wykonuje się w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a nowoczesną stomatologią.
No właśnie, myśmy przed wejściem do studia rozmawiały tutaj, jak to tak naprawdę w praktyce wygląda i szczerze mówiąc byłam zdziwiona, że są jeszcze robione plomby amalgamatowe. Myślałam, że to już jest przeszłość, która odeszła, ale to nie, jeszcze ciągle to mamy, prawda, na rynku.
Tak, jeszcze ciągle
i
to mamy.
I właśnie na NFZ takie plomby są wykonywane. Czyli te plomby amalgamatowe, takie powiedzmy srebrno-ciemne plomby, które
nadal funkcjonują.
I to cały czas funkcjonuje.
I to cały czas funkcjonuje, niestety. Cały czas funkcjonuje. No staramy się, aby nasz organizm był zdrowy, a mimo wszystko nadal w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zakłada się pacjentom te srebrne plomby, które zawierają rtęć. Nie jest to obojętne dla organizmu i cały świat walczy z tym, żeby tę rtęć ograniczyć. A tłumaczenie jest takie, że te plomby są bardzo trwałe, bo trwałe są, to co pani redaktor powiedziała. Niektórzy noszą je jeszcze od szkoły podstawowej, ale to nie znaczy, że mamy cały czas tkwić w tym przeżytku.
Czyli pani by poradziła wymienić tą plombę?
Wymienić plomby i właściwie w gabinetach prywatnych, pacjenci, którzy leczą się w gabinetach prywatnych, nie posiadają już takich plomb. Te plomby już wszystkie zostały wymienione.
A jakby pani miała ocenić tak ogólnie stan uzębienia Polaków, to co pani by powiedziała, pani doktor?
Stan uzębienia Polaków jest katastrofalny. Według Ministerstwa Zdrowia 90% Polaków ma próchnicę. Proszę sobie wyobrazić, że kilkunastoletnie dzieci mają po kilka zębów objętych próchnicą. 30-40-latkowie nie mają po kilka albo kilkanaście zębów, a nasi seniorzy są bezzębni. W mojej praktyce spotykam się z 30-letnimi młodymi osobami, którym muszę usunąć po kilkanaście zębów. I mimo nowoczesnych metod leczenia, którymi dysponujemy, nie jesteśmy w stanie uratować tych zębów. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że my ciągle walczymy z tak zwaną dentofobią, czyli strachem przed dentystą. Ciągle jeszcze w nas jest ten strach, że u dentysty musi boleć, co nie jest absolutnie prawdą, bo wszystkie zabiegi odbywają się w znieczuleniu, bezboleśnie, a jednocześnie dlatego, że nie ma profesjonalnych projektów, programów profilaktycznych, czyli nie zapobiegamy powstawaniu próchnicy, tylko leczymy jej skutki.
Mamy już pierwsze pytanie od naszych słuchaczy. Czy przy zaawansowanej, ale leczonej paradontozie można założyć aparat na zęby?
No aparat na zęby zależy. Rozumiem, że choroba przyzębia dotyczy już dorosłej, dojrzałej osoby, więc trzeba to bardzo dokładnie przeanalizować, bo ruchy zębów powodują to, że te zęby mogą się wysuwać z kości, tak? Więc trzeba zobaczyć, jaki jest stan obecny kości i czy aparat ortodontyczny nie przyczyni się do tego, że te zęby po prostu z tej kości wyjdą, tak? Czyli to jest bardzo, bardzo taki indywidualny przypadek, na którym się trzeba z całą swoim doświadczeniem pochylić, żeby nie zrobić pacjentowi krzywdy.
Jak często w takim razie powinno się odwiedzać stomatologa i sprawdzać, to się ładnie tak nazywa, sanacja jamy ustnej, prawda? W waszym fachowym języku. Jak często ta sanacja, czyli kontrola uzębienia powinna być przeprowadzana?
Przyjmuje się, że przynajmniej 2 razy w roku pacjent bez żadnych dolegliwości, nie z powodu bólu czy tego, że coś się dzieje, powinien odwiedzić stomatologa. Dlaczego? Dlatego, że stomatolog podczas takiej wizyty nie tylko spojrzy na zęby, na stan zębów, oceni, czy są ubytki próchnicowe, czy ich nie ma, ale oceni stan błony śluzowej, jamy ustnej, języka, podniebienia. Trzeba sobie zdawać sprawę, że jama ustna jest miejscem, gdzie mogą powstawać różnego rodzaju nowotwory. Łagodne i złośliwe. Raki jamy ustnej są bardzo niebezpieczne, bo bardzo szybko dają przerzuty. Są zagrożeniem dla naszego życia częstokroć. Poza tym część różnych guzów w kościach rozwija się bezobjawowo przez wiele, wiele lat. Czasami podczas rutynowego jakiegoś tam, czy przypadkowego nawet zdjęcia przeglądowego okazuje się, że pacjent ma ogromne zmiany, o których nie wie. Więc nie tylko taki przegląd jamy ustnej jest rekomendowany, ale również raz na jakiś czas musimy wykonać pacjentowi zdjęcie radiologiczne.
Dokładnie. Za chwilę po przerwie będziemy rozmawiać o tym, czy mleczaki u dzieci powinno się leczyć.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu gość dr Wioletta Szycik, specjalista implantologii i chirurgii stomatologicznej z kliniki Viva Dental w Gdańsku. I jest kolejny SMS od mamy zaniepokojonej. Pani Kasia pyta, jak najlepiej interweniować ortodontycznie w przypadku 7-latka ze zgryzem krzyżowym? Na razie wypadły tylko 2 dolne jedynki, pozostałe zęby trzymają się mocno. Czy czekać na nowe? Aparat na mlecznych chyba raczej nie ma sensu, ale czy z kolei nie będzie za późno, jak będą zęby stałe? Co możemy odpowiedzieć tej pani i podpowiedzieć?
Jeśli chodzi o leczenie ortodontyczne dzieci, to wyróżniamy jak gdyby 2 etapy, tak? Leczenie w okresie zębów mlecznych i leczenie w okresie zębów stałych. Jeżeli dziecko ma 7 lat i ma jeszcze bardzo dużo zębów mlecznych, to wówczas zalecane są aparaty ruchome, które już będą przygotowywać miejsce pod zęby stałe. Natomiast aparaty stałe zakładamy dopiero, kiedy dziecko ma zęby już stałe, a nie w tym okresie, kiedy zęby mleczne jeszcze wypadają, dopiero kiedy cały garnitur zębów stałych już młody pacjent ma w ustach.
No właśnie, tutaj wiele osób zastanawia się i pyta o to, czy warto leczyć mleczaki, jeśli dzieci mają próchnicę w zębach mlecznych, czy poczekać, aż wypadną, czy jednak robić wypełnienia?
Nie warto, tylko trzeba. Ja chciałabym z całą stanowczością powiedzieć, że o zęby mleczne należy tak dbać, jak o zęby stałe. I w razie konieczności leczyć te zęby. Dlaczego? Dlatego, że proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Przyzwyczajamy już dziecko do tego, że nie dba o zęby mleczne, nie będzie też dbało o zęby stałe. Przyzwyczajamy dziecko do tego, do takiego widoku bezzębnych wyrostków. Czyli jak nie ma zębów mlecznych, to może też nie mieć stałych. Poza tym zęby mleczne są po to, żeby dziecko gryzło, odżywiało się prawidłowo, uśmiechało, miało zęby. Poza tym zęby mleczne ulegają w pewnym wieku, korzenie tych zębów ulegają resorpcji i stanowią miejsce dla wyżaniających się zębów stałych. Więc wczesne usunięcie zębów mlecznych powoduje później przemieszczanie się zębów stałych i problemy. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że w pewnym wieku przez kilka lat dziecko posiada uzębienie mieszane, czyli zęby mleczne i zęby stałe. Jeżeli zęby mleczne są objęte próchnicą, to one stanowią źródło zakażenia dla zębów stałych. Czyli dziecko mające problemy z zębami mlecznymi może mieć również problemy z zębami stałymi.
Zatrzymajmy się w takim razie chwilę przy próchnicy, pani doktor. Co tak naprawdę wywołuje próchnicę i czy są to słodycze? Bo tak się często przyjmuje, że to są główni winowajcy.
Tak. Próchnica jest bakteryjną chorobą zakaźną tkanek twardych zęba. Aby powstała próchnica, potrzebne są 4 czynniki. Bakterie, cukry, podatność zęba na próchnicę i czas. Bakterie, które bytują w płytce nazębnej, jeżeli niewłaściwie czyścimy zębów albo w ogóle ich nie czyścimy. Jeśli chodzi o cukry, to obecność cukrów powoduje zwiększenie metabolizmu bakterii.
Czyli bakterie po prostu te cukry sobie spożywają, jedzą,
spożywają, tak?
Tak.
Wytwarzają się kwasy, które działają destrukcyjnie na tkanki twarde zęba. Okazuje się, że cukry w różnych ilościach występują w naszych pokarmach. Te cukry naturalne nie biorą tak dużego udziału w tworzeniu próchnicy, jak cukry sztuczne, które są dodawane do pożywienia. Bardzo ważne jest to, że jeżeli spożywamy słodycze, to musimy umyć po prostu zęby po zjedzeniu tych słodyczy. I często bywa tak, że już młode matki wiedzą, że dzieciom podają słodycze w określonym czasie, bo potem dziecko może umyć zęby. Poza tym chciałabym jeszcze przestrzec młode mamy przed tym, żeby nie podawały dzieciom słodkich napojów w czasie snu. Często bywa tak, że stoi butelka z jakimś słodkim płynem, bo dziecko w nocy chce pić. I przez całą noc, cały czas mamy kontakt cukru w jamie ustnej i stąd później również problemy z próchnicą.
I mamy kolejny SMS. Pan Jan pyta, czy można pod narkozą usunąć zęby?
Można usunąć kilkanaście zębów w czasie tego samego zabiegu. Oczywiście, jeżeli pacjent boi się dentysty, ten strach jest jak gdyby nieopanowalny. Oczywiście możemy to zrobić w narkozie albo w narkozie takiej bardzo nowoczesnej, czyli tak zwanej analgosedacji, czyli pacjent dostaje do żylnie różne środki przeciwbólowe, uspokajające, jest zrelaksowany, uspokojony, albo z intubacją dotchawiczą w takim standardowym znieczuleniu ogólnym.
I kolejne pytanie, czy leczenie zębów mądrości, plombowanie ma sens?
Zęby mądrości są specyficznymi zębami. One są trudne, jeśli chodzi o leczenie kanałowe, w związku z tym, że mają bardzo takie nieprzewidywalne kanały korzeniowe i nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jesteśmy do końca, jest możliwość udrożnienia tych kanałów i ich wypełnienia. Często bywa tak, że pacjent straci zęba szóstego, pierwszego zęba stałego, ma tylko siódemkę i ósemkę i o tą ósemkę musimy walczyć. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby lekarz, który podejmuje się takiego leczenia, miał odpowiednią diagnostykę przed leczeniem i żeby to wykonał profesjonalnie, tak, żeby nie narazić pacjenta na jakieś powikłania.
Tak, sporo tutaj pozdrowień dla pani od słuchaczy,
dziękuję,
od pacjentów.
Bardzo.
Czy po 40 przy zębach poza łukiem jest sens zakładać aparat stały? Wada jest spora. Dwóch specjalistów poleca aparat, jeden od radza, proszę o poradę, pisze nasz kolejny słuchacz.
Leczenie ortodontyczne, jeszcze kiedy ja kończyłam studia 28 lat temu, było zarezerwowane dla dzieci. Teraz ten wiek się zdecydowanie wydłużył, nawet 60-latkowie zakładają aparaty. Pacjent 40-letni jest młodym pacjentem i jeśli są wskazania do tego, żeby leczył się ortodontycznie, zęby nie zmieściły się w łuku, wystają poza łuk, to jak najbardziej leczenie ortodontyczne pomoże.
A to będzie na stałe? To
tak.
Znaczy, jak zdejmie ten aparat, czy to wszystko nie wróci do stanu sprzed noszenia?
Nie, nie wróci. Pacjent przez pewien czas po leczeniu ortodontycznym nosi specjalne takie aparaty zwane retainerami, które trzymają miejsce w łuku, bo niestety natura jest taka, że lubi powracać do tego, co było.
No właśnie,
ale są, tak, ale są takie możliwości leczenia. I bardzo spektakularne efekty osiągamy w wieku 40 czy 50 lat.
Pani doktor, porozmawiajmy chwilę o szczoteczkach do zębów. Szczoteczek na rynku jest pełno i właściwie to są chyba dwa rodzaje. Takie szczoteczki, których używamy bez napędu i szczoteczki z napędem, tak zwane elektryczne się na nie mówi, tak? Które są lepsze? Czy te elektryczne rzeczywiście dokładniej czyszczą zęby? Tak jak w reklamach się często podaje.
Ja może zacznę od tego, że dane z naszego kraju są zatrważające. Około 800 tysięcy Polaków nie ma żadnej szczoteczki do zębów. co dziesiąta kobieta i co trzeci mężczyzna. Proszę sobie wyobrazić. Więc jeżeli mamy mówić w ogóle o szczoteczkach, to powiedziałabym tak. Ważne jest to, żeby mieć szczoteczkę. Mhm. Czy to jest szczoteczka manualna, czy to jest szczoteczka elektryczna. Jeden lubi samochody z manualną skrzynią biegów, inny z automatyczną. Chodzi o to, żeby skutecznie tę szczoteczkę wykorzystać. My mamy najróżniejszą gamę i szczoteczek manualnych z małymi główkami, dużymi, z różnego rodzaju włosiem. Szczoteczki elektryczne wymagają jak gdyby mniej zaangażowania pacjenta po przyłożeniu do zęba. One wykonują bardzo dużą ilość obrotów oscylacyjnych, pulsacyjnych, rotacyjnych. Według firm, które je sprzedają, usuwają do 100% płytki nazębnej więcej niż szczoteczki manualne. Czy tak jest? No spieramy się cały czas z kolegami, czy to tak zapewne jest. Natomiast niewątpliwą ich zaletą jest to, że mają małe główki, więc bardzo łatwo dotrzeć do trudno dostępnych przestrzeni. Dodatkowo nie powodują ucisku na dziąsła, a dziąsła są bardzo ważne, bo stanowią barierę chroniącą organizm przed wnikaniem różnego rodzaju bakterii. Wobec tego są oczywiście polecane, ale tak jak powiedziałam na wstępie, najważniejsze, żeby tą szczoteczkę mieć i umiejętnie ją wykorzystać.
A ile razy dziennie ją trzeba wykorzystać?
No przynajmniej dwa razy dziennie. No dobrze byłoby po każdym posiłku, no ale nie każdy sobie może pozwolić, żeby po każdym posiłku myć zęby. Na pewno robią to pacjenci z aparatami ortodontycznymi, bo trudno utrzymać higienę po posiłku. Natomiast powinniśmy myć zęby przynajmniej 2-3 minuty. Tej szczoteczce nadać odpowiedni ruch. U dzieci bardziej takie rotacyjne, bo dzieci mają mniejszą sprawność manualną. U osób dorosłych ruchy wymiatające od dziąsła w kierunku zęba.
Mhm, tutaj parę osób pyta też o płukanki do ust. Rozumiem, że chodzi o takie płyny. Czy warto je stosować?
Oczywiście, że warto, bo to jest jak gdyby jeszcze jeden dodatkowy atut, że możemy dotrzeć do przestrzeni trudnodostępnych. Tam, gdzie szczoteczka nie dotrze, dotrze płyn. Płynów obecnie na rynku mamy bardzo wiele. Możemy zrobić je samodzielnie w domu, na bazie szałwii, rumianku. Możemy kupić w aptece, w sklepie. Są płyny do stosowania codziennego. Są płyny tylko, które stosujemy w przypadkach po zabiegach chirurgicznych, po zabiegach implantologicznych, w przypadku stanów zapalnych, bo działają antyseptycznie. Płyny przywracają prawidłowe pH jamy ustnej, odświeżają oddech. Ale oprócz płynów chciałabym jeszcze powiedzieć, że konieczne jest stosowanie nici dentystycznych, bo niestety ani płyn, ani szczoteczka nie dotrze do powierzchni stycznych. I to jest bardzo ważne i widzę, że coraz więcej pacjentów pyta o to i coraz więcej pacjentów jest świadomych, że zwłaszcza w przypadku stłoczeń zębów nie damy sobie rady, jeśli takich nici dentystycznych nie stosujemy.
Jeszcze tutaj pytanie przed przerwą reklamową. Mam dwójkę dzieci, 4 i 6-latka. Czy warto lakować lub lakierować zęby?
Oczywiście warto, bo trzeba te zęby zabezpieczać przed próchnicą.
Zabezpieczy takie coś, tak?
Tak, zabezpieczy, tak. Oczywiście to jest taka profilaktyka przeciwpróchnicza.
To się robi na zębach stałych czy na zębach mlecznych?
No
jeszcze?
Głównie na zębach stałych, ale również można zabezpieczać zęby mleczne.
Czyli takie lakierowanie bądź lakowanie, czym to się różni tak naprawdę? To jest to samo, czy to są dwa różne zabiegi?
To jest, zamiennie jest jak gdyby stosowane to pojęcie. Lakowanie ma służyć temu, żeby próchnica nie dotarła do zęba, czyli zabezpieczamy specjalnymi takimi płynami, które powodują, że powierzchnia zęba staje się twarda i wówczas próchnica tam nie dociera.
A po przerwie rozmawiać będziemy o implantach zębowych, czyli o tym, czym na co dzień zajmuje się pani doktor Wioletta Szycik.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu gość dr Wioletta Szycik, specjalista implantologii i chirurgii stomatologicznej z kliniki Viva Dental w Gdańsku. Pani doktor jako pierwsza w Polsce przeprowadziła w lipcu ubiegłego roku zabieg rekonstrukcji kości żuchwy za pomocą komórek macierzystych pobranych z tkanki tłuszczowej pacjentki. Ja pamiętam, że to był zabieg u młodej dziewczyny. Później robiła pani jeszcze kilka takich podobnych zabiegów. I proszę powiedzieć, jak czują się ci pacjenci i czy udało się im zrekonstruować uzębienie, bo to główny był cel, żeby oni po prostu mieli zęby, bo urodzili się bez zawiązków zębowych.
Ta sytuacja dotyczy dwojga młodych ludzi, dwie kobiety, młode, 20-paroletnie, które urodziły się bez wielu zawiązków zębowych, w związku z tym zęby stałe im nie wyrosły. I wykonaliśmy pierwszy w Polsce przeszczep komórek macierzystych uzyskanych z tkanki tłuszczowej pacjenta. U jednej pacjentki z brzucha, u drugiej z ud, z wewnętrznej powierzchni ud. I podczas tego samego zabiegu poprzez pobranie tej tkanki tłuszczowej i uzyskanie, odseparowanie komórek macierzystych, zastosowaliśmy je w zabiegu rekonstrukcji kości żuchwy u jednej pacjentki, a u drugiej kości szczęki w bocznych odcinkach.
Czyli rozumiem, że zostały te komórki macierzyste wszczepione w miejsce, gdzie powinna narosnąć kość,
tam gdzie tej kości nie ma.
I jak
tam,
ta sytuacja wygląda właśnie u tych kobiet?
Bo chciałam jeszcze powiedzieć, że tam, gdzie nie ma zawiązków zębowych, nie wytwarza się kość. Tej kości jest bardzo mało, więc jeżeli chcemy zaproponować tym pacjentom leczenie implantologiczne, na których będziemy mogli odbudować im zęby, to musimy stworzyć podłoże dla implantów, dlatego też te zabiegi odbyły się. Te pacjentki czują się bardzo dobrze zniosły okres gojenia, ran pozabiegowych. W tej chwili są w trakcie leczenia, bo wiele implantów wprowadziliśmy u nich i czekamy na osteointegrację tych implantów. Myślę, że do czerwca będą mogły już w czerwcu cieszyć się pięknym uśmiechem.
Czy implanty są w Polsce popularne? Czy to jest nadal taki niszowy produkt i ludzie po prostu tego nie robią? Czy jest inaczej?
Stają się coraz bardziej popularne. Ludzie stają się coraz bardziej świadomi. Chcą metod najnowocześniejszych. Chcą leczyć się w najnowocześniejszy sposób. Odchodzą, nawet sami pacjenci przychodząc do gabinetów sugerują, że chcieliby implanty, a nie konwencjonalną protetykę w postaci koron, mostów, w postaci jakichś protez wyjmowanych, niekomfortowych, z którymi nie mogą żyć. Ten rynek w Polsce jest raczkujący, bo proszę sobie wyobrazić, że w Polsce wprowadza się rocznie 100 tysięcy implantów, a w Niemczech ponad 1 000 000 implantów, więc my mamy trochę do nadrobienia. Natomiast cieszy
są
mnie to.
Są kraje, w których po prostu to jest refundowane, prawda?
Po prostu.
W Polsce nie jest.
Jest to refundowane, a u nas w Polsce pacjent musi to opłacać z własnej kieszeni, czyli ponosi pełne koszty leczenia.
Dokładnie. To są jakie koszty? Bo tutaj sporo osób właśnie pyta o te koszty, że one są, jest taki duży rozrzut, że są na rynku implanty, gdzie zabieg jest, ogłoszenia są, że kosztuje 1500-2000 zł, a są takie, które kosztują dobrych kilka tysięcy, jak i nie przekraczają 10 tysięcy. Od czego to zależy?
Zabieg implantacji, pojedynczego implantu kształtuje się w granicach od 4 do 6-7 tysięcy złotych. Od czego to zależy? Zależy to od tego, jakiego rodzaju implanty stosujemy. Są firmy z wieloletnimi tradycjami, z wieloma publikacjami, obserwacjami, które oferują bardzo dobre implanty, bardzo dobre jakościowo implanty i wtedy ten implant kosztuje drożej. Ta cena uzależniona jest od technologii, które stosuje lekarz, jaki ma sprzęt, jakie ma doświadczenie w dziedzinie implantologii, bo proszę zwrócić uwagę, że większość gabinetów, które się ogłasza w internecie, to okazuje się, że wszyscy robią implanty, tak? Czyli wszyscy są specjalistami od implantologii, ale tak nie jest. Jeśli wejdzie się na listy towarzystw stomatologicznych, implantologicznych, to widzi się, że tych certyfikowanych lekarzy jest niewiele w Polsce w porównaniu z tym, z taką bogatą ofertą implantologiczną. Więc to wszystko ma wpływ na cenę. Ceny nie są najniższe, bo nadal leczenie implantologiczne i przez długie lata będzie pozostawać najdroższym leczeniem w stomatologii. Ale w stosunku do tradycyjnej protetyki i tego, co dają nam w tej chwili implanty, warto zainwestować.
Zaraz o tym właśnie powiemy, ale tymczasem pytanie od pani Patrycji. Czy cena implantu zależy od wielkości zęba?
Nie, absolutnie nie. Nie zależy to od wielkości zęba. Zależy to tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałam, od rodzaju implantu, technologii, sprzętu i doświadczenia lekarza.
Czy implanty to są zabiegi, implantowanie to jest zabieg dla każdego? Czy są jakieś przeciwwskazania?
Nie możemy powiedzieć, że implanty są dla każdego. Chcielibyśmy, żeby były dla każdego, ale są pewne ograniczenia, a mianowicie na pewno nie będziemy implantów proponować osobom w złym stanie zdrowia, osobom obciążonym różnymi schorzeniami ogólnoustrojowymi, bo to gojenie będzie zdecydowanie gorzej przebiegało i efekt tego leczenia może nas nie satysfakcjonować. Poza tym pacjenci, którzy przewlekle przyjmują sterydy w związku ze zmniejszoną odpornością, również nie są pacjentami, których możemy zaopatrywać w implanty. Poza tym główne przeciwwskazanie do implantów to brak higieny jamy ustnej. Jeżeli pacjent nie dbał o zęby i chciałby zaopatrzyć się implantami i mieć tak zwany święty spokój do końca życia, to tak nie jest. Pierwsza podstawowa sprawa długowieczności implantów to jest prawidłowa higiena jamy ustnej.
Czyli rozumiem, zatrzymajmy się na momencik. Implanty wstawiamy sobie raz w życiu. To nie są produkty, które trzeba, nie wiem, po iluś tam latach wymieniać.
Absolutnie nie. Chcemy, żeby implanty służyły pacjentowi do końca życia, te same implanty. Oczywiście są sytuacje takie, gdzie te implanty z czasem mogą tracić stabilizację w kości wskutek tego, że pacjent może chorować. Dodatkowo mogą dołączyć się różne schorzenia ogólnoustrojowe, może dochodzić do zaniku kości, organizm się starzeje, tej kości niestety ubywa, a nie przybywa. W związku z tym po wielu, wielu latach może okazać się, że tej kości jest mało i implant traci stabilizację. Ale nie jest to żadna tragedia, można ten implant usunąć i ponownie implantować, czy w miejsce sąsiednie, czy odczekać i w to samo miejsce.
Mówiła pani przed rozpoczęciem naszej audycji o takiej ciekawej inicjatywie, w której będzie pani brała udział, mianowicie o takim uświadamianiu seniorów właśnie, że wstawiając sobie kilka implantów, można całkowicie zapanować na przykład nad protezami, które często sprawiają kłopoty, bo się ruszają, przesuwają i tak dalej. I ile takich implantów trzeba wstawić, żeby powiedzmy proteza była stabilna?
Tak, pani redaktor, chcemy zaproponować naszym seniorom cykl programów, projektów uświadamiających o tym, że mogą zdecydowanie poprawić sobie komfort życia, stabilizując noszone dotychczas protezy na implantach. W żuchwie, czyli tej dolnej szczęce, wystarczą dwa implanty wprowadzone w odcinku przednim, żeby proteza miała stabilizację, żeby się nie ruszała, żeby pacjent nie musiał się denerwować, że podczas jedzenia czy rozmowy ta proteza wypadnie. Trzeba użyć siły, żeby tą protezę wyjąć z buzi. Wobec tego wszyscy pacjenci, którzy poddają się tego typu leczeniu, mówią, że to jest najlepsza inwestycja w ich życiu. Oni nie zdawali sobie sprawy, że w taki sposób mogą poprawić komfort życia.
To jest dół, tak. A co z górą?
A z górą. Na czterech implantach możemy odbudować pełen łuk zębowy. To jest pewien koszt, ale tak jak rozmawiałyśmy, często pacjenci, nasi seniorzy chcą zdrowo żyć, więc kupują poduszki, kupują kołdry, koce, garnki, które mają ich uzdrowić, a świadomość społeczeństwa, że mogą poprawić sobie komfort życia i zdrowie przede wszystkim zdrowie, bo będą inaczej się odżywiać, będą mogli przeżuwać, odgryzać pokarmy, działać profilaktycznie na choroby jelit, żołądka. U nas tej świadomości jeszcze nie ma. I z takim programem chcemy ruszyć.
No właśnie, o tym na pewno będziemy jeszcze na antenie Radia Gdańsk nieraz mówić. Jeśli już będą jakieś konkrety i będzie wiadomo, to chętnie poinformujemy. Czy są ograniczenia w liczbie implantów? Czy można sobie zrobić, to kolejne pytanie, czy można sobie zrobić wszystkie zęby implantować?
Nie ma takiej potrzeby, absolutnie. Ja nawet nie podjęłabym się takiego zabiegu, bo implanty to jest metal. Staramy się, aby tego metalu w naszym organizmie było jak najmniej, więc jeżeli na 8 implantach możemy odbudować piękne, naturalne zęby pacjenta, to absolutnie nie ma konieczności, żeby każdy utracony ząb uzupełniać implantem. Trzeba sobie zdać sprawę również z tego, że kość musi żyć. Musi być ukrwiona, unerwiona, więc my nie możemy jej poszatkować tylko dlatego, że chcemy mieć 16, 18 czy 20 implantów.
Pytanie od słuchacza, czy osoby z implantami mogą mieć robiony tomograf, rezonans magnetyczny i czy dzwoni się na lotnisku na bramkach?
Nie dzwoni się. Na szczęście, bo byłyby duże kolejki na lotniskach, bo bardzo dużo, miliony osób noszą implanty. Wobec tego byłoby duże zamieszanie. Jeśli chodzi o rezonans, bo to często o to pacjenci pytają, oczywiście jest możliwość wykonania rezonansu. My nie zalecamy, jeżeli nie ma konieczności wykonania rezonansu w okresie wgajania implantów, czyli w tym okresie, kiedy implant narażony jest na to, że może dojść do przegrzania kości, do jego utraty, ale już w późniejszym okresie, kiedy implant się zintegruje z kością, nie ma z tym żadnego problemu.
Tu jeszcze mamy sporo takich pytań o inne problemy zdrowotne jamy ustnej, między innymi jak często powinno się usuwać kamień i czy pasty do zębów z drobinkami ściernymi mogą być szkodliwe, czy wręcz przeciwnie. No i jeszcze pytanie, oj, uciekło mi tutaj, to może najpierw na te dwa pytania, jak często się powinno usuwać kamień, pani doktor?
To jest bardzo indywidualna cecha każdego organizmu. Są pacjenci, którzy zgłaszają się do nas, do stomatologów co pół roku i okazuje się, że bardzo dobrze radzą sobie z taką domową higienizacją, że wystarczy wykonać delikatny scaling czy polishing zębów. Natomiast u innych pacjentów co 2-3 miesiące pacjent musi być poddawany takiej profesjonalnej higienizacji w gabinecie stomatologicznym, dlatego że po prostu nie radzi sobie z domową higieną albo jest taka tendencja organizmu do odkładania się tego kamienia i wówczas my jak gdyby stwarzamy taki indywidualny, profesjonalny program higienizacyjny dla danego pacjenta. Jeśli chodzi o pasty ścierne, absolutnie nie zalecam zbyt częstego jakichś
pastów. Czyli na stałe na przykład.
Na stałe, dlatego że może dochodzić do abrazji szkliwa, do ścierania szkliwa i to jest nam zupełnie niepotrzebne.
Tutaj sporo osób też pyta o wybielanie, czy to jest bezpieczne?
Wybielanie jest oczywiście bezpieczne, jest to metoda sprawdzalna, stosowana na świecie, nadająca zębom bardzo dobry efekt estetyczny. Natomiast też kwalifikując pacjenta do wybielania, musimy zobaczyć, jakiego rodzaju szkliwo pacjent ma, czy nie są to zęby nadwrażliwe, jaki kolor tych zębów jest wyjściowy. My wiemy, że pewne zęby bardziej się wybielają, pewne kolory zębów, pewne bardziej opornie, a w pewnych przypadkach po prostu od tego odchodzimy.
Też są pytania od słuchaczy o uprawnienia lekarzy, którzy wstawiają implanty. Czy taki lekarz powinien mieć jakiś certyfikat? Jak to wygląda?
Oczywiście. Co prawda u nas w Polsce nie ma uwarunkowań takich prawnych, które by mówiły, że tylko określone osoby z danymi certyfikatami mogą wprowadzać implanty. Właściwie każdy dentysta może to robić. Natomiast my jesteśmy lekarzami, bierzemy odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów. W związku z tym naszym obowiązkiem jest szkolenie się. I to szkolenie w danej dziedzinie bardzo zaawansowane, bo implantologia jest dziedziną bardzo zaawansowaną, która łączy różne dziedziny stomatologii. Wobec tego lekarz, który poważnie podchodzi do leczenia swoich pacjentów, musi wykazywać się ogromną pokorą i chęcią do kształcenia.
Stałego kształcenia. Powiedzmy w takim razie, jak przebiega sam zabieg? Ile to trwa? Jak długo trwają przygotowania? Bo to nie jest tak, że przyjdziemy sobie do gabinetu, do stomatologa i w czasie tej pierwszej wizyty już będziemy ten implant w jamie ustnej mieli osadzony, prawda? To jest proces jakiś.
No tak, najczęściej ten zabieg poprzedzony jest pierwszą wizytą, wizytą konsultacyjną, gdzie rozmawiamy z pacjentem, poznajemy jego oczekiwania, wykonujemy zdjęcie radiologiczne. W tej chwili wykonuje się zdjęcia trójprzestrzenne, czyli tomografię komputerową stomatologiczną, gdzie widzimy kość w trójprzestrzeni. Jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować wielkość implantu, jego długość, jego średnicę, tor wprowadzania, a następnie umawiamy się z pacjentem na zabieg. Zabieg u sprawnego lekarza, wprowadzenie jednego implantu trwa do pół godziny. Nie jest to jakiś skomplikowany zabieg. Często pacjenci się spodziewają, że na fotelu spędzą 2-3 godziny. Absolutnie tak nie jest. Wykonujemy go w znieczuleniu miejscowym.
Czyli takim, żadnej narkozy nie trzeba?
Nie trzeba. Absolutnie żadnej narkozy w znieczuleniu miejscowym, takim jak jakie stosujemy do usunięcia zęba czy do leczenia zęba.
I jak to później długo się goi? To boli później? Jak to wygląda?
Wszystko zależy od tego, jaki zakres jest zabiegu. Tak? W przypadku pojedynczych implantów oczywiście pacjent szybciej wraca do zdrowia niż w przypadku, kiedy wprowadzam podczas jednego zabiegu po kilka czy kilkanaście implantów i wtedy rana goi się nieco dłużej. Najczęściej to są 2 dni jakiegoś dyskomfortu, bo jednak jest to zabieg chirurgiczny, wobec tego pacjent dostaje receptę na leki przeciwbólowe, ale nie wiąże się to z ogromnymi dolegliwościami bólowymi. Oczywiście zdarzają się powikłania zapalne, kiedy musimy włączać na dłuższy czas antybiotyki, kiedy pacjent musi się wspierać środkami przeciwbólowymi, ale to są bardzo rzadkie przypadki.
Mam tu też takie pytanie, trochę zabawne. Czy guma do żucia może osłabiać zęby, czy wręcz przeciwnie? Może to nie jest zabawne pytanie. Jeden ze słuchaczy pyta.
Guma do żucia jest takim sposobem wspomagającym higienę jamy ustnej, tak? Natomiast nie zalecamy stosowania gumy do żucia non-stop, bo często u młodych ludzi obserwujemy przerost mięśni żwaczy i taka twarz staje się kwadratowa i to nie jest absolutnie efekt oczekiwany rzucia gumy, natomiast jak najbardziej jest zalecana.
Jest pytanie od pani Joanny, czy warto zakładać wkład elastyczny razem z wypełnieniem przy leczeniu kanałowym? Czy to wzmocni ząb?
Tak, to są wkłady specjalne z włókna szklanego, które wzmacniają zęby i to już jest praktycznie standard w postępowaniu przygotowawczym do leczenia protetycznego.
Zanim przejdziemy dalej do rozmowy o implantach, to chciałam jeszcze zapytać panią o ceny. Ceny w ogóle usług stomatologicznych, bo sporo jest takich pytań. Jakie ceny są właściwe? Bo rozrzut jest dosyć duży, na przykład za leczenie kanałowe zęba od kilkuset do nawet 2000 zł. Czy to są normalne ceny? Czy jak pacjent może sprawdzić? Jest jakiś cennik w ogóle takich usług? Czy każdy lekarz ustala sam?
Każda placówka ma swój cennik. Pacjent może się zapoznać z tym cennikiem przed przystąpieniem do leczenia, czy lekarz uprzedza pacjenta, ile taka usługa będzie kosztowała. Oczywiście są widełki cenowe, bo to wynika z tego, że zęby mają wiele korzeni. Są zęby jednokorzeniowe, dwukorzeniowe, trzykorzeniowe, zdarzają się czterokorzeniowe i wówczas ta cena leczenia jest większa. Poza tym technika leczenia i sprzęt, które inwestujemy dla leczenia kanałowego, też ma znaczenie. W tej chwili leczymy zęby pod mikroskopem, czyli widzimy zdecydowanie więcej, stosujemy lepsze materiały do wypełnień. I ja jako chirurg jeszcze kilka lat temu wiele zębów musiałam usuwać albo wykonywać różne zabiegi chirurgiczne usuwające zmiany okołowierzchołkowe, a w tej chwili efektywność leczenia kanałowego jest tak ogromna, że te zmiany przy korzeniach zębów w przypadku takich zaawansowanych, profesjonalnych leczeń kanałowych po prostu mijają.
Mam nadzieję, że naszych słuchaczy od tego wszystkiego nie zaczęły boleć zęby od tej naszej rozmowy, bo jak się mówi, to niektórzy odczuwają od razu, tutaj piszą też niektórzy z Państwa, że utożsamiają się trochę z tym, co mówimy. Jak często, jeśli chodzi o implanty, bo wracamy do rozmowy o implantach, dochodzi do powikłań? Jakie to są najczęściej powikłania? One są groźne dla pacjenta?
Nie są groźne dla pacjenta, natomiast tak jak wszystkim swoim pacjentom mówię na wstępie, na wizycie konsultacyjnej, żaden lekarz nie ma stuprocentowego powodzenia. W każdym zabiegu chirurgicznym mogą zdarzyć się powikłania, choć zdarzają się one bardzo rzadko, dotyczą głównie tego, że albo implant się nie przejmuje, czyli nie wyrasta w kość, jest luźny i musimy go usunąć, ale to niczym nie grozi. Po jakimś czasie możemy ponownie próbować implantacji. Mogą dołączyć się różne stany zapalne, tak jak przy każdym zabiegu chirurgicznym i wówczas konieczna jest antybiotykoterapia, obserwacja pacjenta, kontrola i również z tego typu powikłań my wychodzimy i wprowadzamy implanty, czy te implanty się nadal utrzymują i pacjent cieszy się pięknym uśmiechem.
No właśnie, ten piękny uśmiech to jest finał takiego leczenia, które czasami troszkę musi potrwać i tego Państwu wszystkim życzę, żeby właśnie mieli Państwo piękne uśmiechy. A Pani doktor, dziękuję za przyjście do studia i za odpowiadanie na wszystkie pytania naszych słuchaczy, a także moje. A przypomnę, że gościem była Pani doktor Wioletta Szycik, specjalistka implantologii i chirurgii stomatologicznej z kliniki Viva Dental w Gdańsku. Bądźcie Państwo zdrowi, do usłyszenia. Joanna Matuszewska.